magia, mistyka i magowie nowoczesnej fizyce teoretycznej wcale nie jest tak daleko do czarodzieja Merlina i jego wyobraźni. Rozważania, badania i doświadczenia prowadzone przez kobietę Einsteina, czyli profesor Claudię Draxl, mają rzeczywiście niemal magiczny wymiar. Rozmawialiśmy o jej badaniach przy okazji wykładu, który profesor poprowadziła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Profesor fizyki, urodzona w Austrii, ale pracująca codziennie na Uniwersytecie w Niemczech. Większość swojej kariery naukowej poświęciła pani profesor studiom nad big data, badaniom materiałów, radiacji i wielu innym zagadnieniom. Jak w prostych słowach wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym pani profesor właściwie się zajmuje? Ze względu na wykształcenie zajmuję się fizyką teoretyczną, co oznacza, że przede wszystkim pracuję z papierem i długopisem. A na poważnie to dużo pracuję z równaniami, ale też tworzę nowe równania i wzory. Lubię pracę z komputerami, ponieważ teraz pozostało niewiele rzeczy, które można rozwiązać za pomocą kartki i długopisu. Używamy komputerów, do których wprowadzamy nasze równania razem z narzędziami mierzącymi. Piszemy odpowiedni kod, który powinien obliczyć właściwości danego materiału. Mamy więc równanie, które wprowadzamy do kodu po to, by pracować na obliczeniach dotyczących właściwości różnych materiałów. Obliczenia mogą na przykład dotyczyć struktury materiału, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób poukładane są w nim atomy względem siebie. Dzięki takim danym możemy obliczyć przerwę energetyczną danego materiału. To oznacza, że mamy pewną energię, którą przekazujemy na dany materiał, po to, by spowodować wycięcie, wyrzucenie elektronu, który w pewnym sensie znajduje się na wyższym poziomie elektrycznym. Chodzi też o właściwości elastyczne. To znaczy, że badamy, jak dany materiał zachowuje się, kiedy go ściskasz, rozciągasz lub rwiesz. Właściwości dotyczące drgań danego materiału, czyli sprawdzamy w świetle, o jakiej częstotliwości atomy danego materiału zaczynają drgać i wtedy możemy też obliczyć częstotliwość tych drgań. Jak widać, zajmuje się wieloma rzeczami. Czy to oznacza, że pracuje pani profesor nad nowymi komputerami zbudowanymi z nadprzewodników, który dosłownie mógłby stać się chmurą gdzieś na niebie, do której podłączamy swoje smartfony, czy kompletnie tego wszystkiego nie zrozumiałem? Niestety nie posiadamy jeszcze do tego odpowiednich materiałów. Nadprzewodnictwo samo w sobie... Niestety nie mamy jeszcze do tego odpowiednich materiałów. Nadprzewodnictwo samo w sobie jest bardzo fascynującym i zadziwiającym zjawiskiem, dzięki któremu można przekazać ładunek elektryczny bez żadnych strat. A straty w niektórych przewodach, których dziś używamy, są ogromne, więc stworzenie materiału, który pozwoliłby na taki bezstratny przesył, byłoby wspaniałe. Na razie nadprzewodnictwo jest możliwe tylko w super niskich temperaturach, więc trzeba ochłodzić ten materiał, co nie jest praktycznym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o przewody elektryczne. Do tej pory zjawisko nadprzewodnictwa jest używane tylko w niektórych typach magnesów, niektórych urządzeniach medycznych, ale niestety nie w celu, w którym byśmy chcieli, czyli niestety nie w obliczeniach i komputerach.
Wielu naukowcom na pewno przydałby się taki superkomputer zbudowany z nadprzewodzących kompozytów, choćby do obsługi skomplikowanych obliczeń czy zabawy z materiałami. Na to jeszcze jednak przyjdzie czas, a do rozmowy z profesor Claudią Draxl wrócimy za chwilę. Fizyka teoretyczna to nie tylko rozważania, ale też konkretne wyniki. Materiały o właściwościach nadprzewodniczych, o powszechnym zastosowaniu są jeszcze przed nami, ale już teraz korzystamy ze sztucznych rzeczy wyprodukowanych m.in. dzięki teoretycznej wiedzy fizyków. Jak wygląda jej praca na materiałach, tłumaczyła profesor Claudia Draxl.
Pracuje pani nad materiałami i poświęca się próbie zrozumienia ich właściwości oraz znaczenia. Ale czy byłoby możliwe na przykład dzięki tym badaniom stworzenie sztucznej bionicznej skóry albo bionicznych stawów, nie tylko fizycznie, chemicznie i w teorii, ale w praktyce, by pomóc innym ludziom? Myślę, że to już się wydarzyło, jeśli pomyślisz o sztucznych zębach, biodrach czy czymkolwiek innym. Do tego wszystkiego potrzebujesz materiału, który ma odpowiednie właściwości, ale w tym samym czasie nie szkodzi ludzkiemu ciału. Trzeba zawsze myśleć o reakcji ciała na materiał, który zostanie w nim osadzony, czyli wszystkie takie materiały muszą być biokompatybilne. To też są te pewne właściwości, które my możemy obliczyć czy przewidzieć dzięki narzędziom komputerowym. Są ludzie, którzy bardzo aktywnie pracują w tym sektorze. Czyli pani programuje materiały do pewnych zachowań i to nie tak jak stolarz u siebie w szopie próbujący coś wystrugać, tylko używając komputera próbuje pani zaprogramować i stworzyć coś zupełnie nowego. Używamy komputerów do przewidzenia pewnych zachowań i właściwości materiałów, co oznacza, że na przykład zaczynamy od tego, że wiemy, że w soli jest chlor i potas, więc rozdzielamy atomy chloru i potasu na sąsiadujące ze sobą strony i kładziemy je na sałacie. Wtedy zaczynamy obserwować, jak te atomy się zachowują, jakie ich właściwości możemy wydobyć. Atomy występują z nukleonami w środku i elektronami wokół. My bierzemy nukleony i układamy je w konkretnych miejscach w krysztale soli. I wtedy obserwujemy, jak elektrony technicznie przypisane do danego atomu układają się między nukleonami i zależnie od tego układu materiał otrzymuje pewne właściwości. Atomy tworzą między sobą wiązania lub jeśli nie chcą się ze sobą połączyć, to wtedy tych wiązań nie stworzą. Z tej elektrycznej konfiguracji możemy wyczytać i zmierzyć nawet mikroskopijne nowe właściwości materiału. Obiecałem podchwytliwe pytanie na koniec. Większość ludzi, z którymi przeprowadzam rozmowy, to muzycy, gwiazdy rocka i dla nich najwyższym uznaniem twórczości jest zazwyczaj otrzymanie nagrody Grammy albo innej nagrody muzycznej. A co byłoby dla pani najwyższym uznaniem pracy naukowej? Znalezienie się na tablicy Mendelejewa, nowy pierwiastek Draxel na tej tablicy? Czy to byłoby wystarczająca satysfakcja dla naukowca? Nie jestem tak bardzo zainteresowana zostawieniem Draxla na tablicy Mendelejewa. Wiem, że jest wiele rzeczy, które możemy jeszcze odkrywać, więc podążanie tą moją drogą i możliwość przewidywania, jakie formy kompozycyjne w przestrzeni przyjmą atomy, jakich ich struktur możemy się spodziewać, doprowadzenie tej pracy do końca, to byłoby dla mnie wielkie osiągnięcie. Dziękuję za rozmowę.
Jak usłyszeliśmy, znalezienie się na tablicy Mendelejewa lub otrzymanie Nagrody Nobla to wcale nie jedyne sposoby na uhonorowanie wieloletniej pracy naukowej. Doprowadzenie badań do końca to najlepszy sposób na usatysfakcjonowanie wielu naukowców. Profesor Claudii Draxl na pewno to wystarczy. Tematykę fizyki teoretycznej i badań materiałowych na pewno jeszcze nie raz poruszymy w Naukoncie. Zostajemy w tematach fizycznych, szczególnie za sprawą naszego kolejnego rozmówcy, to doktorant Wydziału Fizyki UW Piotr Wasylczyk. Zamiast teorii przyszedł do Was z praktyczną lekcją. Tłumaczył mianowicie, że umiejętność publicznego występowania i prezentowania to bardzo ważny atrybut jakiegokolwiek współczesnego naukowca. Odpowiedział też na pytanie, gdzie takie zdolności można opanować.
TEDx to jest pierwsza rzecz, którą polecam wszystkim studentom, którzy przychodzą do mnie na zajęcia. To jest coś, co trzeba oglądać. On rzeczywiście narzucił taki nowy styl prezentowania i chyba już nie ma odwrotu od tego, że ludzie zobaczyli, że można też inaczej trochę formułować te swoje myśli. No, częsty zarzut jest taki, że no tak, ale na takim TEDxie, no to po pierwsze to są takie prezentacje na bardzo wysokim poziomie ogólności, prawda, a ja tu mam tą moją tabelkę, którą mierzyłem przez rok i to ja ją muszę pokazać. A drugi zarzut, taka wątpliwość często jest taka, że no dobrze, ale to oni tam mają takie ciekawe tematy, prawda, jakieś budują nam sztuczną nerkę, czy jakieś drony, które się układają w napisy w powietrzu. No a ja tutaj w tym moim laboratorium ze spektrometrem już od trzeci rok doktoratu spędzam, no to co ja mogę ciekawego powiedzieć? Ale to mnie nie przekonują te argumenty. Wydaje mi się, że każdą rzecz da się opowiedzieć w fascynujący sposób. To jest trochę tak, że też można popatrzeć na ten świat korporacyjny, od którego myślę, my trochę możemy się nauczyć. Tam już ludzie zaczynają rozumieć, że takie spotkania, na których przychodzi 10, 20 czy 50 osób i ktoś pokazuje slajdy z rzutnika, to jest po prostu marnowanie czasu, że to jest bardzo nieefektywny sposób komunikacji, że jak trzeba pokazać już te 10 tabelek, to lepiej jest zrobić z tego plik PDF i wysłać mailem do wszystkich i oni sobie tam otworzą i na spokojnie obejrzą to. A jeżeli już zabieramy ten ich czas, także te 50 osób jest tam uwięzionych w salce przez godzinę, to zupełnie inaczej ten czas trzeba wykorzystać, żeby efektywnie coś im zakomunikować. I ja jakoś tak patrząc na naukę jako na taki, w takiej globalnej skali, no prawda, że nie wiem, Uniwersytet Warszawski to teraz nie może sobie pomyśleć, że a my jesteśmy najlepsi w Polsce, to już możemy spocząć na laurach, tak, bo my konkurujemy z uniwersytetami w innych krajach i wreszcie ci studenci przyjadą albo do Paryża, albo do Wiednia, albo do Warszawy. I no nie da się tak odsunąć od tego, że to nas nie obchodzi. My tu mamy świetnych polskich kandydatów i tu poprzestaniemy. I tak samo w badaniach naukowych. To wydaje mi się, że w tej takiej globalnej konkurencji, no to właśnie wygra ten, kto będzie umiał się dobrze komunikować.
Mówił dr Piotr Wasylczyk z Wydziału Fizyki UW. Na szali znajduje się nie tylko wasza przyszłość, ale przyszłość całego uniwersytetu. Wyciągnijcie z tego lekcje dla siebie i w przyszłości nie marnujcie czasu swojego i kolegów na nudne prezentacje ze slajdami. Każdą treść i komunikat możecie przekazać w sposób ciekawy i przystępny.